Studio Radia Maria goście, pani Beata Arbat. Witam panią serdecznie, szczęść Boże.
Boże.
Pani Beata jest przewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarności w Szarpie w Ostoszewie koło Łysomic. Drugim gościem jest pan Jacek Żurawski. Kłaniam się panu, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przewodniczący Zarządu Regionu Torońsko-Włocławskiego Solidarności i pan Mariusz Murawski. Szczęść Boże. Boże. Członek Zarządu Komisji Zakładowej przy Szarpie w Ostoszewie koło Łysomic. Temat dzisiejszy w obronie likwidowanego zakładu Szarp w Ostoszewie koło Łysomic. No ale tak jak mówiliśmy w telewizji Trwam, chciałbym, byśmy powiedzieli coś więcej, bo zakład Szarp, który powstał kilka lat temu, powstał w takiej specjalnej pomorskiej strefie ekonomicznej. To jest podstrefa, bo ta strefa, jak pan przewodniczący mówił, jest dosyć rozległa, bo sięga aż po Szczecin, czyli trzy województwa, jeżeli mówimy o tej strefie pomorskie, zachodniopomorskie i tutaj nasze kujawsko-pomorskie. Gdybyśmy o tym powiedzieli, jak to się stało, bo to też jakaś konsekwencja, nie wiem, zmian w państwie, potrzeby, bo były likwidowane miejsca pracy, bo zakłady znikały i pojawiła się taka możliwość, że może można wygospodarować w każdym miejscu, czy w wyznaczonych miejscach takie strefy, które pomogą i temu, kto chce być pracodawcą, ale tym samym na jakiejś umowie, na jakiejś podstawie tym, którzy chcą znaleźć zatrudnienie.
Tak właśnie było. W roku 2006 powstała nasza podstrefa. Mieliśmy wtedy dosyć duże bezrobocie i rząd polski postanowił pomóc tym wszystkim inwestorom, którzy będą chcieli w Polsce inwestować, a przede wszystkim tworzyć nowe miejsca pracy. I ta pomoc polegała na chociażby zwolnieniu z podatków, ale również wszelkiego rodzaju ulgach. I tutaj w Ostaszewie koło Łysomic, niedaleko Turunia, powstała również taka podstrefa specjalna, gdzie samorząd województwa zobowiązał się do stworzenia pewnej infrastruktury, gdzie przekazano pod tą strefę odpowiednie tereny. I wtedy też pojawili się Japończycy, pojawiła się konkretnie firma Sharp, która postanowiła stworzyć, wybudować tu swoje fabryki, stworzyć nowe miejsca pracy, bo podpisano umowę, w którym to zadeklarowali Japończycy, że stworzą takie miejsca pracy, że będą tu inwestować, natomiast samorząd województwa zobowiązał się właśnie do przekazania tych terenów, zobowiązał się również do stworzenia dogodnych warunków dla funkcjonowania takiej strefy ekonomicznej i tak to się zaczęło. I zaczęły się wtedy też wielkie nadzieje na to, że na pewno wraz z Japończykami przyjdzie odpowiednia kultura, odpowiedni postęp technologiczny, techniczny, że Japończycy też to, z czego słyną, czyli swoją sumienność, swój szacunek dla innych ludzi, będą tutaj zaszczepiać. Myśleliśmy jako związkowcy również, że przecież w Szarpie w Japonii funkcjonują związki zawodowe, że ta współpraca i traktowanie przede wszystkim pracowników zatrudnionych tam będzie na jak najwyższym poziomie. Że to polscy przedsiębiorcy będą uczyć się od Japończyków i na jak najwyższym standardzie te relacje między pracodawcą a pracownikiem będą rzeczywiście postawione. Bardzo szybko okazało się, że to jest nie tak, a nawet, że to jest właściwie odwrotnie. Że to te relacje między pracodawcą a pracownikiem były na bardzo niskim poziomie. Przecież na początku spotykaliśmy się z tym, że nie było czegoś takiego jak indywidualne środki ochrony nawet w Szarpie. To inne firmy toruńskie od dawna już sobie z tym poradziły, natomiast w Szarpie tak nie było. Mieliśmy kilka lat temu, 4, jak dobrze pamiętam, bardzo dużo kłopotów z Szarpem. Lokalne media szeroko się o tym rozpisywały. Wtedy postawiliśmy na rozmowy z Japończykami, z japońskim zarządem. Do takich rozmów doszło. W trakcie negocjacji przedstawiliśmy to, czego oczekujemy. Oczekujemy przede wszystkim przestrzegania polskiego prawa, polskich standardów. i wtedy pomogło. Po tych rozmowach rzeczywiście sytuacja się poprawiła. Ale nie na długo, ponieważ kłopoty pojawiły się znowu i już w zeszłym roku, wczesnym latem, zaczęły się problemy. Wtedy to Orion i Sharp również wypowiedział pracownikom dowóz do pracy. Wtedy to też na forach tutaj lokalnych, czyli Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy, przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim poruszaliśmy te problemy. My jako związkowcy i Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego Solidarność i Organizacja Zakładowa Solidarności w Sharpie mówiliśmy o tym, kierowaliśmy te swoje zastrzeżenia co do funkcjonowania, co do tego, co się dzieje w strefie, do marszałka województwa. Kilkakrotnie na spotkaniach informowaliśmy o tym szeroko media, ale niestety jest tak, jak jest. Mamy kłopoty z Sharpem, pracownicy są w tej chwili zwalniani. Na przełomie roku swoją działalność zamknął Orion, zostało tam tylko 20 pracowników, Sumika przestała produkować, także odnosimy wrażenie, że po wyczerpaniu wszelkich możliwych korzyści, jakie można było osiągnąć z tej podpisanej umowy, po prostu pracownicy są już niepotrzebni. Firma Sharp pozbywa się ich jak najtańszym kosztem, uważając, że są balastem. Zdajemy sobie sprawę, że koniunktura na rynkach jest różna, ale przecież jeszcze nie tak dawno, przy okazji chociażby euro, rosła nadzieja i byliśmy zapewniani, że podaż, czy sprzedaż, czy popyt na wszelkiego rodzaju produkty firm, które trudnią się, które zajmują się telewizorami, że to przecież będzie wielki boom, że pracownicy na tym zyskają, że przecież to jest świeży oddech, że teraz dopiero będzie wielki rozwój. Okazało się, że nic z tych rzeczy. Że nie ma pracy, że pracownicy muszą się rozstać. Pracownicy, którzy i tak zarabiali niewiele, bo zawsze najniższą krajową, przepraszam. I teraz dla nich brakuje pracy. I tak naprawdę ta podstrefa ekonomiczna, a my jak zwykliśmy mówić, nasza strefa ekonomiczna w Ostaszewie przy Łysomicach, po prostu obserwujemy, jak powoli zwija swoją działalność.
Zakład produkujący telewizory firmy Sharp w Ostaszewie zrezygnował z przywilejów, jakie dawało mu inwestowanie w działającej tu strefie ekonomicznej. Zlokalizowanie tu fabryki elektroniki systematycznie wygasza produkcję. Informował o tym dyrektor zakładu Sharp, Witalis Korecki. Jego firma wystąpiła do ministra gospodarki i uzyskała zgodę na wygaszanie wydanego w 2006 roku pozwolenia na działalność w zlokalizowanej koło Torunia podstrefie. Jak uzasadnił, spowodowany jest to trudną sytuacją na rynku, ale zastrzegł jednocześnie, że Sharp nie zamierza likwidować zakładu w Ostaszewie. Zakład produkcyjny, zgodnie z początkowymi deklaracjami, miał do końca 2013 roku osiągnąć zatrudnienie na poziomie 3000 osób. Teraz jednak od dłuższego czasu spada liczba zamówień. Pracuje tu nieco ponad 1000 osób, a co miesiąc pracę traci 20 do 30 pracowników, więc formalnie nie są to zwolnienia grupowe, chociaż państwo w telewizji powiedzieli, że jutro takie zwolnienie grupowe zafunkcjonuje, bo też 211 ludzi dostanie takie zwolnienie. I teraz mniejsze od deklarowanego zatrudnienie jest niedotrzymaniem jednego z warunków, pod jakimi Sharp uzyskał zgodę na działanie w strefie ekonomicznej i związaną z tym pomoc publiczną w formie zwolnienia podatkowego. Nie wiadomo na razie, czy firma będzie musiała zwrócić niezapłacone podatki, gdyż brak jest jednoznacznego przepisu o konsekwencjach wygaszania zezwolenia. To w notatce prasowej. Każdy ma do tego też dostęp, bo pojawiała się, tak sprawdzałem dzisiaj, na wielu portalach 10 stycznia, później 22 lutego, czyli to dosyć świeże rzeczy. Pani przewodnicząca?
Tak, my wiemy o tym. Dowiedzieliśmy się również o tym, że Sharp nie będzie musiał oddawać tych pieniążków, ponieważ Urząd Skarbowy z Bydgoszczy stwierdził, że Sharp nie musi niczego oddawać. Owszem, były zwolnienia po 29 osób, do 30, ponieważ jeżeli by było powyżej 30, byłoby to zwolnienie grupowe. A skoro zwolnienie grupowe, czyli negocjacje ze związkami. Więc żeby tego uniknąć, więc najlepiej zwalniać przez kilkanaście miesięcy, bo taką sytuację mamy już od października ubiegłego roku, zwalnianych było po 30 osób. Do dnia 18 lutego, gdzie zostaliśmy poinformowani, że Sharp zamierza wejść w zwolnienia grupowe. Owszem, my zdajemy sobie z tego sprawę, że nie ma dla wszystkich ludzi pracy. Ale nie w ten sposób. Nie tak to powinno wyglądać. Nie można lekceważyć sobie pracownika. Tylko jest potrzebny wtedy, dopóki państwo nasze płaci pieniądze. To nie jest tak. Jeżeli my mamy sami utrzymywać sami siebie, no to po co nam firma Sharp? To stwórzmy zakład polski. Skoro my sami siebie finansujemy.
Co to znaczy siebie sami finansujemy? Bo to zwolnienie, tak, ta zgoda, że jest taka strefa, specjalna strefa ekonomiczna, wiąże się z, no nie wiem, z jakimś bonusem dla konkretnej firmy. Tutaj mówimy o was, o firmie Sharp, w której pracujecie.
Tak, Sharp korzystał z ulgi. Z ulgi tej właśnie, na którą wygasił pozwolenie, czyli nie musiał płacić do państwa, odprowadzać podatku CIT. W związku z tym, że wygasił tą ulgę, musi niestety sam odprowadzać ten podatek, ale w zamian za to nie musi zatrudniać 3000 osób. Co dla nas jako związkowców jest niedopuszczalne. Może podstawowym błędem, który tutaj w ogóle zaistniał w naszej strefie, było to, że myśmy wpuścili samych Japończyków do niej. Może gdyby były jeszcze inne firmy, które by konkurowały z rynkiem japońskim, byłoby inaczej. Tak jak to działa w innych strefach. W strefach, gdzie też są firmy, które zajmują się produkcją telewizorów i one sobie radzą.
A Sharp jest tylko w Ostaszewie?
Sharp jest tylko w Ostaszewie. Jak do tej pory. Nie mamy gwarancji, że za chwilę gdzie indziej nie będzie. Dlatego jeżeli ktoś nam mówi, mimo to, że mamy na piśmie, że do końca roku nie zwolni pracowników, my nie wiemy, czy w styczniu nie zacznie lub nie zlikwiduje zakładu. Co byłoby tragedią tutaj dla pozostałych. Już w tej chwili wiele rodzin jest uzależnionych od tego zakładu. Jeżeli w tej chwili my pozwolimy sobie na to, żeby zakład przestał istnieć, Sharp był matką. Wszystkie firmy, które wokół były, tworzyły dla Sharpa. Więc jeżeli Sharp upadnie, wszystkie firmy wkoło upadną. Firmy japońskie oczywiście, które produkowały części dla Sharpa.
Jak wyglądają wasze rozmowy, negocjacje, tak? Bo też jeżeli upominacie się o pracowników, no tymi stronami jest pracodawca i tutaj w tym przypadku Solidarność, NSZZ Solidarność Zakładowa, jeżeli jest przedstawiciel jeszcze toruńsko-włocławski, tak? Więc te trochę szerzej idziecie, próbujecie rozmawiać. Jak to wygląda? Czy może od kiedy rozmawiacie? Bo sytuacja trudna nie jest od dzisiaj, wczoraj, prawda? Jeżeli mowa jest w tych prasowych informacjach, że to po 20-30 ludzi, czy do 30 odchodzi i to jest jakaś tam już systematyczność. Mówiliście, czy my chyba spotkaliśmy się przed chwileczką, jeszcze przed programem, wspominaliście o tym, że w takim dobrym czasie było powyżej 2000 ludzi, tak? Pracowało, więc ten regres w którymś momencie się rozpoczął. I teraz jak wyglądały wasze kroki, wasze rozmowy, jakie tutaj rozwiązania, jak wy to widzicie jako Solidarność, jako pracownicy?
Może ja się wypowiem. Proszę bardzo. Chodzi o to, że pracodawca zaczął z nami dopiero rozmawiać w momencie, kiedy musiał, czyli w momencie ogłoszenia zwolnień grupowych, ponieważ zmusza go do tego ustawa i musi się porozumieć, konsultować to ze związkiem zawodowym. Przedtem, zwalniając pozostałą liczbę osób, w ogóle nie musiał się z nami konsultować, tylko informował nas, że takie i takie osoby zwalnia i tak się kończyła generalnie współpraca ze związkiem. Prędzej było wygaśnięcie umowy z Agencją Pracy Tymczasowej, wycofano z naszego zakładu, żeby uniknąć dalszego zatrudniania. Potem nastąpiły zwolnienia.
Co to jest za twór?
To jest Agencja Pracy Tymczasowej. To jest taka firma znana tutaj w Toruniu, Manpower. Ona trudni się zatrudnianiem pracowników dla innych firm.
Czyli taki pośrednik?
Pośrednik. Generalnie ci pracownicy nie są pracownikami Sharpa, tylko są pracownikami firmy Manpower.
I w momencie, czyli jakiś pośrednik, który zarabia pieniądze na to, że kogoś zatrudnia dla kogoś.
Tak. Bierze dotacje z tego powodu, część płaci Sharp, część płaciło im państwo z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. I tak to wyglądało. Potem nastąpiły zwolnienia osób, którym wygasały po prostu umowy, którzy nie mieli tego szczęścia otrzymać umowy na czas nieokreślony. Czy z różnych przyczyn. Po prostu za późno trafiły do Sharpa, nie miały tego, jak mówią, szczęścia zostać pracownikami z umową na czas nieokreślony. I teraz to są pierwsze rozmowy z pracodawcą na temat zwolnień. Przedtem w ogóle nie było rozmowy. No i rozmowy jak wyglądały? No generalnie pracodawca nas poinformował, to co się kodeksowo należy, to był pierwszy dzień. I powiedział, że pieniążków i niczego więcej nie będzie. W związku z tym te rozmowy takie... Początek był bardzo mizerny.
No. Kiedy to było?
To było 20 parę dni temu, gdy ogłoszono w ogóle zwolnienia grupowe w naszym przedsiębiorstwie. I pracodawca nie chciał z nami rozmawiać, tłumacząc, że nie ma środków, że musi brać kredyty lub
a
inne
pracodawca
rzeczy.
Pracodawca to Japończycy, czy ktoś,
nie,
kto
generalnie,
reprezentuje?
Generalnie my próbowaliśmy dotrzeć do zarządu japońskiego, czyniliśmy wiele starań.
A zarząd ten japoński gdzie ma siedzibę?
Zarząd japoński ma siedzibę w naszym zakładzie, na... Praktycznie widzimy prezesa, widzimy wiceprezesa, jednakże dostęp do niego z tytułu nieznajomości języka japońskiego jest utrudniony z naszej strony i musimy praktycznie ufać naszemu zarządowi polskiemu, że on przekazuje informacje zarządowi japońskiemu, co praktycznie się dzieje w naszym zakładzie i jakie są postulaty, jakie są oczekiwania załogi. My próbowaliśmy kilkakrotnie dotrzeć do prezesa poprzez pisma składane do zarządu polskiego, który twierdził, że przekazywał to zarządowi japońskiemu. Udało nam się dotrzeć w sposób, jak to mówią, taki kuriozalny do samego prezesa, poprzez, jak to mówię, przeszliśmy wszystkie barykady, aby do niego dotrzeć i dostarczyć mu pismo w języku...
Przypadek.
Przypadek, dokładnie przypadek, takie szczęście, że nas nie zatrzymano po drodze. I tutaj zrobiła to nasza przewodnicząca, cześć jej chwała za odwagę i za trud, bo to był naprawdę odwaga i trud. No i okazało się, że prezes to odczytał i dalej nie ma żadnego odwdzięku z jego strony. Nadal nie chce się z nami spotkać, nie chce z nami rozmawiać. Dalej... raczej nawet
czyli
pismo otrzymaliśmy.
Nie chcę z wami rozmawiać, to też pytanie wy możecie sobie stawiać, czy ta informacja o tym, że jest problem, trafi do zarządu japońskiego, tak?
O to chodzi, że ta informacja trafiła do zarządu japońskiego poprzez to pismo. Prezes został poinformowany o takiej sytuacji, jaka teraz obecnie istnieje, o tym, że my chcemy się z nim spotkać i porozmawiać szczerze, uczciwie, co nas czeka, nasz zakład. No jednak niestety nie.
My jesteśmy otwarci na rozmowę.
Tak, tak.
To nie jest tak, że my tylko stawiamy warunki. Nie, my chcemy rozmawiać. Tak jak powinny wyglądać rozmowy. Jak powinien wyglądać dialog. Ale dialog, naszym zdaniem, to jest wtedy możliwy, jeżeli obydwie strony chcą. A jeżeli my chcemy, zarząd japoński widać nie ma takiej potrzeby, żeby z nami rozmawiać, to jest tak zwane bicie piany. My nie jesteśmy od tego, żeby bić pianę. My jesteśmy od tego, żeby mówić, co jest złego, co należy poprawić, co wydaje nam się, że byłoby dobre dla interesów nie tylko pracowników, ale również firmy. Na tym całym zamieszaniu w sumie, uporze zarządu japońskiego traci tylko wizerunek firmy Sharp. Wychodzi na to, że Japończycy są tu bezkarni. Oni nie muszą z nami rozmawiać. Jeżeli są w Polsce, obowiązuje ich prawo polskie. I kultura, która nas wychowała, tak, Polaków, mówi nam, że dialog jest między dwoma osobami, że kompromis polega na ustępstwach z jednej i z drugiej strony. A nie tylko mówieniu, wy musicie, my nie musimy. To nie o to chodzi.
A były już takie sytuacje, że udało wam się w jakiejś innej sprawie, bo teraz można powiedzieć jest drażliwa. Czy tylko próbujemy z sobą rozmawiać, albo próbujemy, no nie wiem, można by powiedzieć, wymusić tak spotkanie, bo jest trudna sprawa do umówienia. No któraś ze stron jest pod ścianą i w tym momencie tak możemy patrzeć, że no to wy jesteście pod ścianą, bo boicie się zwolnień, a zarząd Szarpa jest stawiany pod ścianą, no bo jak dłużej można, my chcemy coś więcej wiedzieć, bo informacja prasowa pewnie wam też nie wystarczy, że Szarp nie zamierza likwidować zakładów w Ostaszewie, ale co to znaczy? Ilu nas będzie pracowało, tak?
Ale do kiedy nie chce? Do kiedy nie chce likwidować zakładu? Za miesiąc? Na miesiąc go chce przytrzymać? Na rok? Na dwa? Na jak długo? Chcemy znać prawdę. Niech to będzie najgorsza prawda, ale prawda. Chcemy po prostu przestać się bać, że następnego miesiąca okaże się, że nam znowu powiedzą, wybaczcie, ale nie wyszło, nie mamy pieniędzy, kontrahent, a myśleliśmy, a nie myśleliśmy. To nie o to chodzi. Należy nas poinformować, jaka jest sytuacja firmy. Konkretnie, jasno. Rzeczowo, tak jak powinno się rozmawiać z partnerem. W końcu my jesteśmy przedstawicielami załogi. A firma Szarp nie jest firmą krzak. Polscy menadżerowie powinni wiedzieć, jak się należy zachować. Myślę, że nie tylko pieniądze, ale również jakaś kultura powinna być rozmów. To jest przede wszystkim.
I co, udało wam się już kiedyś takie spotkanie?
Tak, udało nam się. Jeszcze za poprzedniego prezesa myśmy wystąpili z pismem o spotkanie z prezesem. Zorganizował je pan Witalij Skorecki, pan dyrektor. I mieliśmy takie spotkanie. W tej chwili jest to utrudniane. Nie wiem, co jest przyczyną. Czy zmiana menadżerów, czy po prostu... Nie wiem, polscy menadżerowie chcą być bardziej japońscy niż sami Japończycy. Nie wiem, dlaczego tak bardzo boją się, blokują dostępu do japońskiego prezesa. Chyba, że sam prezes boi się nam powiedzieć.
Chociaż
prawdę.
Pewnie Japończycy, jak i Polacy, powinni wszyscy zabiegać o dobre imię, jak tutaj pani mówi, bo każdy chce mieć dobre imię i to, żeby firma funkcjonowała, a firma nie funkcjonuje bez pracowników i to dobrych, a wydaje się, że jak firma funkcjonuje już kilka lat, no to kadra jest na pewnym poziomie, tak? Jeżeli chodzi o wyszkolenie, o znajomość materii, nad którą pracuje.
Jak ojciec sam wie, największą reklamą dla firmy jest dobrze zarabiający pracownik. On wychodzi w świat. On mówi o firmie. On pokazuje, jak firma działa. Jeżeli my w tej chwili wypuszczamy ludzi zdenerwowanych, którzy przyjeżdżają do pracy z nerwicą, którzy nie wiedzą, co ich jutro czeka, to jest reklama dla firmy? Tak ma wyglądać dobrze działająca, prosperująca firma? Tak nie powinno być.
A można być teraz szczeble, tak? Bo można być, jesteście wy, jest załoga, jest zarząd firmy polski, japoński i kolejne podmioty, czy z kim jeszcze można rozmawiać, albo kto sprawą się powinien interesować, bo jest pani prezes tej pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, pani Teresa Kamińska. Jest pewnie marszałek tego czy innego województwa, tak? Bo mówimy, że ta strefa jest szeroka, idąca przez trzy województwa, więc co, jak reaguje marszałek? Nie wiem, czy jak prezydent, nie wiem, co ma na przykład prezydent czy marszałek do konkretnej strefy, idąc dalej, właściwie minister, tak? Bo to też w jakiejś strukturze funkcjonuje, bo ktoś też powinien dbać o to, czy właściwe podatki, czy we właściwy sposób pieniądze wpływają dla pracownika, bo z tego też będą podatki dla państwa i z firmy, czy są odprowadzane podatki. Teraz na co możemy liczyć w budżecie? Więc to jest wiele osób, które powinny być, czy podmiotów zainteresowanych.
Tak, oczywiście. Ja poinformowałem panią prezes Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, panią prezes Teresę Kamińską o problemach, jakie są w Szarpie. Odbyło się takie spotkanie. Pani prezes była w Szarpie, jak również spotkaliśmy się w zarządzie regionu, gdzie żeśmy mówili o tym wszystkim, co się dzieje. ustaliliśmy taką strategię na najbliższe dni, czy nawet tygodnie. Pani prezes przy nas dzwoniła, bo obecna podczas rozmowy była koleżanka Beata. Przy nas dzwoniła do ministerstwa, wypytywała o różne sprawy. Natomiast jako zarząd regionu wystosujemy pismo do pana prezesa tutaj w Ostaszewie, w Szarpie, ale również z powiadomieniem ambasadora Japonii w Polsce, z powiadomieniem pani prezes Teresy Kamińskiej, również z powiadomieniem i związków zawodowych działających w Szarpie w Japonii, jak również tamtejszego zarządu w Japonii o sytuacji, o tym, że chcemy rozmawiać, o tym, że źle się dzieje tutaj i musimy dalej tą sprawę kontynuować. To podpisane porozumienie, to co zawarła Organizacja Zakładowa Solidarności, jest minimum tym, co można uzyskać. Natomiast chcemy rozmawiać o dalszych wsparciach dla pracowników, którzy muszą stracić pracę. Jest oczywiście marszałek województwa, z którym też informujemy go na bieżąco. Odbyły się takie 2 czy 3 spotkania, który doskonale jest poinformowany o sytuacji
pan marszałek w Szarpie. Całbecki, tak?
Tak, pan marszałek Całbecki. Też odbywają się spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Ale też nie możemy zapominać o tym, że do czynienia mamy ze światowym koncernem, który ma swoje zakłady, ma swoje filie na wszystkich kontynentach. To nie jest firma, która nie potrafi przewidzieć koniunktury czy dekoniunktury, która nie potrafi opracować sobie strategii na najbliższe lata funkcjonowania, która nie potrafi zbadać rynku, żeby wiedzieć, jakie produkty z tej branży będą kupowane, będą mogły się sprzedać. Taką strategię opracowuje się na całe lata i to oczywiście, co się dzieje, można było w jakiś sposób przewidzieć. Proszę też pamiętać jeszcze o tym, że te ulgi, które tu były stosowane, ta pomoc publiczna dla Szarpa i najniższe wynagrodzenie krajowe, jakie otrzymywali pracownicy, tak na zdrowy rozum, mówiąc na wprost, powinno powodować, że produkty Szarpa są bezkonkurencyjne. Ponieważ ich wytworzenie niewiele kosztowało, to ich cena powinna być odpowiednio atrakcyjna dla tych wszystkich, którzy kupują. Okazuje się, że tak nie jest. Że cena jest dosyć wysoka. Może to być tak, że swego czasu elementy albo wytwarzane gdzie indziej, albo sprowadzane tutaj do Polski, były na tyle drogie, że finalny produkt zmontowany tutaj w Szarpie i tak jest drogi. Czy za to, że firma nie potrafi wypracować odpowiedniej strategii, czy za to, że firma nie potrafi skalkulować odpowiednio ceny i kosztów swojego produktu, mają ponosić konsekwencje pracownicy, tylko dlatego, że ktoś zarządza? Ja chcę powiedzieć jeszcze o takiej sprawie, że w zeszłym roku firma Sharp wypowiedziała dowóz pracownikom, nie tylko, bo jeszcze Orion, dowóz pracowników do miejsca pracy. I okazało się, że nie mogą już, mimo że kilka lat dowozili pracowników, były to wynajęte autokary, że nie mogą sobie już na to pozwolić, ani Sharp, ani część tych firm wokół Sharpa, ponieważ nie stać ich na to. Więc znowu możemy sobie zadać pytanie, jak to się dzieje, że właściwie firma funkcjonuje tutaj, w specjalnej strefie ekonomicznej, na krawędzi opłacalności. Jak to się dzieje, że zabranie transportu pracownikom powoduje, że firmie grozi upadek? Jak to jest możliwe, że tak jest skalkulowane od samego początku funkcjonowanie firmy, że dowóz pracowników czy zachwianie na rynku powoduje, że firmie grozi upadłość? To nie jest firma, która funkcjonuje od roku. To jest firma, która na świecie funkcjonuje wiele lat, a u nas 5.
Tylko jeżeli założymy sobie, że sprzedajemy na przykład 1 000 000 telewizorów, a spadliśmy do 100 tysięcy, to te 900 tysięcy nam brakuje, prawda?
Tak,
jeżeli
oczywiście.
Ktoś mówi, na przykład przedstawiłby taki rachunek, to byłoby to, można powiedzieć, oczywiste.
Ale tak. Kto ma je kupić? Kto ma je kupić? Czy ma to kupić osoba, która zarabia 1600 zł? Nikt go nie kupi. Jeżeli nie będziemy mieli pracy, nie będziemy mieli za co kupić. Żeby firma się rozwijała, to oprócz tego, że musi mieć pracowników, musi mieć jakiś popyt na swój towar. Ale żeby mieć popyt, musi ktoś ten towar kupić. Czyli to jest koło. Jeżeli my nie zarobimy, oni nie sprzedadzą. I na tym polega właśnie ta sytuacja.
Tylko co można, jak tu się ściera, prawda, gigant z gigantem i każdy walczy o klienta.
Należy wprowadzać takie produkty, które w Polsce będą miały jakieś odzwierciedlenie. Nie wprowadzajmy czegoś, co już mamy tego naprodukowanego tyle. Wprowadźmy coś nowego. Japończycy są znani ze swojej technologii. Są znani z elektroniki. Na pewno można wprowadzić dużo nowych produktów, tak jak robi to na przykład firma Samsung. Jeżeli popatrzymy na reklamy, tam jest wiecznie coś nowego. Ja nie widziałam reklamy. Jest słaba reklama firmy.
Tylko to też musi, no, pewnie
zastępy. Myśmy też zwracali na to uwagę.
Inżynierów pracować nad
tak,
czymś.
Ale my mamy zdolnych inżynierów. Mamy bardzo zdolnych inżynierów, którzy też zwracali na to uwagę. Mamy wśród osób tutaj, które chodzą z nami na zebrania z zarządem, również inżynierów. To nie jest tak, że związki zawodowe w Szarpie tworzą zwykli pracownicy. Nie.
To też nie jest przeszkodą, ale mamy pracowników, mam rozumieć, bardzo wykwalifikowanych,
mamy
pracowników,
wyższym wykształceniem. Co, tak jak mówiliśmy tutaj, już kolega Mariusz powiedział, że mamy grupy zaszeregowania. Grupę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. My mamy wszystkie te grupy u siebie w związkach. Wszystkie. Począwszy od zwykłego pracownika, skończywszy na inżynierze. I naprawdę są przydatni. I to nie są osoby, które nie wiedzą, o czym mówią. To są osoby wykwalifikowane. Mamy również kadrę, która zarządza ludźmi, która wie, jak ludzi zmotywować. Mamy asystentów, liderów i liderów, którzy potrafią zachowywać się normalnie, jak zwykli pracownicy, jak ludzie. Oni też wiedzą, gdzie należy poprawić i co należy zmienić. Tylko należy im dać szansę.
A co jeszcze struktury państwa? Bo tym pewnie powinno też zależeć, bo zaangażowaliśmy, jak mówimy, jak stwarzamy specjalną strefę, dokładamy do tego, bo zwalniamy na przykład, nie wiem, z podatku, ja nie wiem dokładnie, jak to funkcjonuje. Państwo może to jesteście w stanie przedstawić, więc żywo powinniśmy być zainteresowani, co będzie z tymi możliwościami, które stworzyliśmy, tak? Bo mówimy, nie stworzyliśmy tego dla firm polskich, tylko stwarzamy to, bo jest nadzieja, że ktoś przyjdzie z zachodu, czy konkretnie mówimy tutaj o firmie japońskiej, znanym producencie, nazwa Sharp. I teraz czy nam się to powiedzie? Bo to ktoś po stronie państwa powinien policzyć, tak? Czy my nie stracimy? Czy właśnie nie będzie tak, że wyjdzie po wszystkim, że myśmy komuś stworzyli warunki, a tak naprawdę dopłaciliśmy do tego. No i jeszcze to nie rokuje żadnej przyszłości, żadnych nadziei.
Tak, ojciec prowadzący ma rację, bo po przeliczeniu tego tak na spokojnie wyjdzie na to, żeśmy dopłacili. Jeżeli ta firma odejdzie stąd, to znaczy, że zostanie pusty plac. To znaczy, że być może pojawi się inna firma. Natomiast zabrakło tu na pewno kontroli przez organy państwowe zobowiązane do tego, bo w trakcie funkcjonowania strefy, w trakcie funkcjonowania Sharpa powinna być kontrola. I czy rzeczywiście te inwestycje idą w tą stronę? Czy rzeczywiście tutaj buduje się chociażby centrum rozwojowe? Czy rzeczywiście tutaj powstaje nowa myśl technologiczna, czy to jest tylko zwykła montownia, która została postawiona w szczerym polu, gdzie dowozi się w różny sposób elementy do składania gotowego produktu i w każdej chwili można rzeczywiście to poskładać i przenieść się albo do innego końca Polski, w inne miejsce, albo też wynieść się za granicę. I jeżeli były sygnały, że rzeczywiście nie powstają tutaj biura projektowe, biura badawcze, rozwój. Jeżeli nie inwestuje się w rozwój, to trzeba było pytać, dlaczego tak się dzieje? Czy zainwestowane pieniądze rzeczywiście zostają tutaj? Takich możliwości kontroli jest bardzo dużo. Natomiast mam wrażenie, że tutaj nie zadziałały. Ale przecież są, funkcjonują i w całej Polsce, i w naszej tej wielkiej specjalnej strefie inne firmy, gdzie to wszystko jest dobrze, gdzie nie ma narzekań, gdzie nie ma takich przykładów jak z Sharpem. Chcę powiedzieć również, że przecież do Ostaszewa koło Łysomic przeniósł się nasz toruński Apator, gdzie wszystko jest dobrze, gdzie pracownicy są szanowani, gdzie ta firma sobie radzi świetnie, gdzie ma swoją renomę. Można, jeżeli tylko jest dobra wola, jeżeli tylko poważnie traktuje się Polaków jako pracowników, można funkcjonować. Ale rzeczywiście trzeba chyba takiej dobrej woli i trzeba też biznes, który przychodzi do Polski, nie może być na krótką metę, nie może być na szybki zysk, tylko na wiele lat zaplanowane, na zatrudnianie pracowników, na tworzenie miejsc pracy, na wprowadzanie takiego postępu technologicznego, to wtedy będzie wszystko dobrze. Natomiast tu mamy do czynienia z takim szybkim robieniem pieniędzy za każdą cenę. Okazało się, że przede wszystkim za cenę, którą płacą pracownicy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj w obronie likwidowanego zakładu Sharp w Ostaszewie koło Łysomic, niedaleko Torunia, nasi goście, pani Beata Arbat, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Sharpie, pan Mariusz Murawski, członek tego zarządu, pan Jacek Żurawski, przewodniczący zarządu regionu toruńsko-włocławskiego NSZZ Solidarność. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, do rozmów z naszymi gośćmi. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Gościa. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie poproszony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kazimierz ze Złotory z diecezji legnickiej. Bardzo pozdrawiam drogiego ojca Grzegorza i szanowny gość.
Dziękujemy.
Ja chcę powiedzieć, że jest mi bardzo żal, że taka rzecz się dzieje, ponieważ jestem użytkownikiem państwa wyrobu. To jest odbiornik wideo do taśmowy. On już jest stary, już prawie ma 20 lat i do tej pory jest na chodzie bez żadnej naprawy, bez, bez niczego ten odbiornik mi odbiera. I chcę właśnie pochwalić, że Państwo wykonujecie bardzo dobrze te swoje wyroby, czy telewizory, czy tego. Akurat ja mam Sharpa odbiornik wideo. Tyle chciałem powiedzieć. I jestem razem z Państwem i modlę się, żeby takie rzeczy się nie działy. Gorąco jeszcze raz pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. Kłania się Kazimierz ze Złotoli z diecezji Legnickiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, więc też ludzie zachwalają dobry produkt.
A my wcale nie twierdzimy, że nasze produkty nie są dobre.
Są bardzo dobre produkty.
Nasze produkty są bardzo dobre.
Także zachęcamy wszystkich do kupna telewizorów naszej firmy. Może wspomożecie nas w ten sposób i nasza firma zacznie się rozwijać.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Halo, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Przysłuchuję się audycji, ale ja do Państwa zwrócę taką uwagę, tacy trochę naiwni jakbyście byli, tacy taki, nie chcę powiedzieć, że dziecinni, ale dlaczego Sharp ma dokładać do... Jeżeli to się ekonomicznie nie opłaca, to dlaczego oni tutaj mają inwestować, dokładać w ogóle do całego tego interesu? Jeżeli ktoś kiedyś podpisze jakąś umowę z Sharpem, to trzeba się teraz dokładnie tej umowie przyjrzeć i traktować ich według tej umowy. Jeżeli oni się do tego zobowiązali, a tego nie dotrzymali, to trzeba przestrzegać generalnie tej umowy i egzekwować tą umowę, a nie prosić ich, żeby oni tutaj, nie wiem, was dowozili do pracy czy coś takiego. Jeżeli im się to nie opłaca, oni tego nie będą robili. I tylko to, co w umowie zapisane, jest ważne. Tak mi się wydaje, że trzeba przestrzegać dokładnie tej umowy, którą zapisali. Jeżeli się zobowiązali do czegoś, to trzeba ich rozliczyć, cofnąć im się z opłacami tych podatków do tyłu i w ten sposób ekonomicznie ich załatwić, a nie prosić ich, błagać, czy jakoś tak, jakoś naiwnie do tego podchodzić. Takie mam wrażenie.
Pane imię?
Andrzej.
Dziękuję, panie Andrzeju. Mamy konkretny głos.
Powiem tak, korporacja posiada cały sztab prawników. Naprawdę, tam ludzie są myślący i to nie wina tutaj korporacji Sharp, tylko przepisów, jakie umożliwiły tej korporacji istnienie na naszym rynku. To tu jest błąd, tu jest właśnie wina.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja przysłuchuję się temu. Bardzo mnie oburzył ten zdecydowany przed chwilą głos pana, który zarzucał, że to jest naiwne. Ja uważam, że to wszystko było kiedyś niestety przeciwko Polakom zaplanowane. Dlaczego na przykład obce firmy można zwalniać z podatku, podczas kiedy polskich firm nikt nie zwolni? Jeżeli szewc będzie miał metr na metr warsztacik, zaraz go obłożą wszystkimi opłatami. A więc chodziło o to, żeby obcy mogli się dorobić na Polakach, którzy są traktowani niemal jak niewolnicy, jeżeli chodzi o pracę. Ja uważam, że zdecydowanie, jeżeli taka firma likwiduje się, no bo się wyczerpują terminy zwolnień, natychmiast należałoby ich właśnie obłożyć podatkami, a jeszcze oczywiście policzyć im odsetki za niezapłacone podatki, tak jak każdemu z nas, zaraz by naliczył Urząd Skarbowy. Współczuję wszystkim ludziom, współczuję nam, Polakom, i naprawdę nie mogę się pogodzić z tym, jak jesteśmy wykorzystywani. Mało tego, że wykorzystywani, ale my się jakoś tak w jakiś sposób dajemy wykorzystać. No nie wiem, co z tym zrobić. No wszędzie mają, tutaj pan powiedział, że jest sztab prawników. No my też mamy przecież dobrych prawników. Ja serdecznie pozdrawiam wszystką, całą załogę. Wiem, że te wspaniałe mięsne zakłady w Toruniu są już od dawna ruiną, a w zamian za to ktoś zabiera nam kawałek ziemi, buduje jakiś tam coś tam takiego na tymczasem, wykorzystuje ludzi. Bardzo przepraszam, jestem mocno podekscytowana, ale naprawdę, dość już tej niewolniczej pracy Polaków. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, wcale nie czujemy się naiwni, ani też dziecinni. Po prostu ktoś podpisał porozumienie, znalazła się tam firma japońska, zatrudniono załogę, załogę traktuje się tak, jak się traktuje i my jako związkowcy, przedstawiciele tejże załogi, próbujemy w tej sytuacji się znaleźć. Oczywiście pani, która przed chwilą z nami się łączyła, ma dużo racji w tym, że winne tu jest prawo. Prawo, które zostało stworzone po to, żeby ratować jakąś sytuację z bezrobociem, a okazało się, że ktoś inny potrafi to bardzo cwanie wykorzystać. I powinno być tak, że to polskie firmy powinny, które chcą zatrudniać pracowników, one powinny mieć pierwszeństwo we wchodzeniu do takiej strefy. Polscy przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na prowadzenie biznesu, którzy chcą zatrudniać ludzi, którzy wiedzą, co należy produkować, też powinni znaleźć tam swoje miejsce. Jedynym warunkiem powinno być to, że zatrudniani pracownicy będą przyzwoicie wynagradzani i przyzwoicie traktowani właśnie jako pracownicy, bez wyzyskiwania, bez takiego elementu, że ktoś kogoś oszukuje.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Witam ojca prowadzącego, witam państwa. Bardzo współczuję też i po prostu, ale to, co państwo przeżywają, jest w mikroskali tym, co się dzieje w całej Polsce. I dlaczego ja zadzwoniłam? Po pierwsze, miałam też Szarpa telewizorek, bardzo dobra firma i można być dumnym, że człowiek niby pracuje w tej firmie, ale to całe traktowanie, to ja nie znam się na ekonomii i słyszę, że państwa tak, no strasznie, nie tylko państwa zakład jest, po prostu Polacy, którzy, czy tam są sami Japończycy w tym zarządzie, przepraszam, bo nie słuchałam od początku, dlaczego ja pytam? Ponieważ Japończycy zawsze cieszyli się jakimś takim, no, dobrym zdaniem, jeżeli chodzi o traktowanie. Ja myślę, że może, że Japończycy może zobaczyli też tu jakiś bałagan. Ja też tak naiwnie to widzę i rozumuję. I myślę, że w tym zarządzie też są Polacy. Jak to jest? I przepraszam, że jeszcze państwo będą musieli dla mnie powtórzyć, ale chodzi o to, że coś mi się dziwnego wydaje w tym, że rozumiem, że inne nacje, nie chcę tutaj nikogo obarczać, mają taką opinię, że wykorzystują, ale Japonia, Japończycy bardzo uczciwie podchodzą. Słyszałam, że tam kiedyś, że jakiś dyrektor to nawet po imieniu wszystkim mówi gdzieś w Japonii. Oczywiście może są takie naiwne opinie. I tutaj nagle znajdują się w Polsce, mają te ulgi, ale coś musiało tutaj ich zrazić, może, bo Polacy jednak, no niestety jestem Polką, ale słyszę, co się dzieje w zarządach, słyszę o tych na przykład premiach milionowych tam za euro, oczywiście nie jest to na temat, ale zastanawiam się, czy to ten cały bałagan panujący w Polsce nie zraził lub też nie wiem, bo ludzie tutaj są ofiarami, państwo są ofiarami, ale przyczyną na pewno nie jest Japonia, szalenie, na przykład Japończycy bardzo szanowali zawsze Polaków, w tym sensie, że do dziś zespoły ludowe polskie na przykład tam są promowane, podczas gdy w Polsce wstydzimy się ludowych zespołów. Oczywiście jest to chaotyczne, co mówię, i nie na temat do końca, ale coś mi się wydaje, że tutaj w tym zarządzie są jacyś Polacy, którzy są właśnie tacy typu panowie Sobiesiakowie być może. I ta mentalność tych Polaków mogła spowodować tego typu te perturbacje, no bo wiadomo, co się dzieje z przemysłem w ogóle. I bardzo przepraszam, że może takie te snuję dywagacje, ale po prostu jestem zaskoczona, bo mnie się wydaje, że tutaj coś jest. Oprócz prawa, to jednak coś tam zaistniało, że ci Japończycy, którzy są bardzo, oni są nauczeni porządku jakiegoś, coś tam w tych przepisach, może w zachowaniu w tych ludzi, którzy z nimi współpracują tu w Polsce, na tych wyższych stanowiskach, musiało coś nie zagrać. Ja bardzo państwu współczuję i martwię się, bo jednocześnie chcę taką tylko uwagę, że w czym można szukać otuchy. Może to jest też za odległe skojarzenie, ale teraz jak został nowy papież Franciszek, który pochyla się nad ludźmi, no jedynie można, będę się modliła za państwa, ale to, co się dzieje w Polsce ogólnie jest takim bałaganem, że myślę sobie właśnie, co ci Japończycy, co oni mogli zauważyć tutaj takiego i co spowodowało, bo to nie są ludzie, którzy po prostu ignorują chyba ludzi innych i raczej są nauczeni szacunku. Przepraszam, że, to, że tak głośno myślę, ale strasznie współczuję i chciałabym, żeby państwo jakieś rozwiązanie znaleźli, ale czy to nie jest cały klimat panujący w Polsce dotyczący braku szacunku dla ludzi, niedbania przez państwo? A czy państwo nie mogłoby się tym zainteresować? Powiedzmy premier czy ktoś, ja się nie znam, ale czy nie można zainterweniować? Ja po prostu nie w tych dziedzinach się nie obracam, ale to też jest takie dziwne, że nie można się do nikogo zwrócić. Jeszcze raz przepraszam, że tak długo. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Jestem, współczuję i z wami. Nie współczuję wam, państwu, tylko z wami współczuję, bo wiem, co to znaczy stracić pracę. Sama byłam bezrobotna. Tuż przed emeryturą nie miałam środków do życia. I wiem, co to znaczy. I znam takich ludzi. I życzę... Musicie się jakoś trzymać, No a ja tylko chcę powiedzieć, że może się jakoś odwróci. Jeszcze raz przepraszam za chaotyczną wypowiedź. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Co do Ojca Świętego Franciszka, to dzisiaj tak, czy w ogóle tak patrzę na te różnego rodzaju komentarze, zachwycają się dziennikarze, może każą mi się tak zachwycać tym, co jest normalne, że ktoś jest normalny, że się przywita, że powie słowo, że powie dzień dobry, jakby było coś nadzwyczajnego. No właśnie tacy są chrześcijanie. Ale słowo do tej pani, jak wy to odbieracie, co nasza słuchaczka wspominała?
Więc poinformowaliśmy na początku marca podczas spotkania Komisji Krajowej NZZ Solidarność w Warszawie, poinformowaliśmy pana wicepremiera Janusza Piechocińskiego o sytuacji w naszej strefie ekonomicznej. Obiecał, że się temu przyjrzy, że się przyjrzy w ogóle wszystkim specjalnym strefom ekonomicznym. Czekamy, że rzeczywiście tak będzie. Natomiast no, minęło już od tego czasu trochę i nic się nie dzieje. O tym, czy to polscy przedstawiciele zarządu japońskiego ponoszą jakąś część winy za to, co się dzieje? Tak, zgadza się. My o tym wiemy już od kilku lat, że starają się być bardziej tacy, zgadywać właściwie oczekiwania Japończyków, a po jakimś czasie się okazuje, że Japończycy właściwie wcale tego nie oczekiwali, co polscy zarządzający w ich imieniu próbują z polskimi pracownikami robić.
Ja chciałem tak dopowiedzieć, nie, że to tak ładnie wyglądało na początku. Były wstęgi, byli otwarcie zakładu, wszyscy pięknie mówili, a teraz jesteśmy sami. Nikt nam nie chce pomóc. Musimy sobie sami radzić.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie ojciec Tadeusz Wycyk. Jest ze mną ojciec profesor i dyrektor Instytutu Historycznego Redemptorystów z domu generalnego, ojciec Adam Owczarski. Przy okazji pozdrawiam mamę, tatusia, tam właśnie w diecezji siedleckiej, wspaniałych ludzi. A propos, mama zrobiła wspaniałe muzeum, kochani. To coś niesamowitego, jak kiedyś to widziałem, z okazji jubileuszu małżeństwa. Tak? No i jest jeszcze ojciec Janusz ze mną, Dyrek. W innym miejscu jest ojciec Janusz, Jan Król i ojciec Marek Kordecki. My jesteśmy teraz na placu, przy placu świętego Piotra i dlatego chcieliśmy wszystkich pozdrowić. Ale może najpierw właśnie do państwa, którzy walczycie o miejsca pracy. Kochani, powiem tak, to do wszystkich Polaków. Nie wiem, czy my kiedyś to zrozumiemy, może w następnym pokoleniu. Oby, czym szybciej, tym lepiej. Kochani, nie liczmy na nikogo. Na Polskę patrzą pod względem interesów. Jakie interesy mają? Świat nie patrzy. My mamy inną kulturę, kultura łacińska, kultura chrześcijańska. My patrzymy inaczej na to. Właśnie po chrześcijańsku, nawet gdy niektórzy mają problemy z wiarą, ale mają to we krwi. Świat nie patrzy tak. Świat, zwłaszcza Zachód, czy te kraje mocno, powiedziałbym, kapitalistyczne, czy rozwinięte w tym kapitalizmie, oni patrzą, gdzie jest biznes, gdzie interes, jak kogo, za przeproszeniem, tak powiem kolokwialnie, ograć. I tak samo z Polską, jest Polacy. My jesteśmy w stosunku do tego świata dość naiwni. Ja pamiętam, jak AWS rządził. Przedtem oczywiście komuniści, ale później AWS, jak oni rozsprzedawali wszystko, mógłbym napisać książkę. Spotykałem się z wieloma ministrami. Mówiłem im, dlaczego sprzedajecie Polskę z tamtymi decydentami? Dlaczego sprzedajecie to wszystko? Oni się śmiali ze mnie wtedy. Pamiętam. Ja jestem księdzem, ale jestem Polakiem również. I nie tylko trzeba głosić Ewangelię, ale również miłość bliźniego trzeba przekładać na czyny. I w tym duchu to robiłem. I pamiętam, oni po prostu jeden przez drugiego sprzedawali. I my Polacy, dopóki nie zrozumiemy pewnych rzeczy, dopóki nie będziemy solidarni ze sobą. Pamiętam w Toruniu, jak niszczyli Tormes. Kto występował w obronie tamtych ludzi? I ten Tormes jest zniszczony. A Tormes miał eksport do Ameryki, do różnych krajów świata. Do różnych krajów świata. I to była marka wielka. Wszystko zniszczyli. Dlatego, że paru egoistów się dobrało, żeby te tereny zabrać, żeby zrobić biznes. I tak cały czas jest. Jeden przez drugiego kradnie. A jak jest z ziemią polską w tej chwili? Te podstawione słupy, prawda? No po prostu brak zwykłej przyzwoitości. Trzeba do tego ludzi wychowywać. I tak samo państwo z tym Szarpem. Ten Szarp, pamiętam, jak przychodził, no chodziło o miejsca pracy dla ludzi. No żeby przynajmniej trochę pracy mieli. Wydawało się, że to będzie uczciwe. Nie, no oni mają już inne interesy i dlatego zwalniają ludzi. No, tu nie ma litości. No, tu nie ma litości. I dlatego trzeba wspierać wszystkie działania polskie dobre. Jeden drugiego. Ojciec Święty Jan Paweł II patrzy teraz na te okna. W tej chwili one są ciemne. Nieraz patrzyliśmy, jak pracował Jan Paweł II. Te jego okna biblioteki były oświetlone. On pracował wtedy, do późna w nocy. Patrzę na placu świętego Piotra. Właściwie jesteśmy w sercu kościoła. I kochani, on bardzo wyraźnie mówił. Solidarność to jedni z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu. No i co? I co z tego zostało? Nie wiem, to zależy od zrozumienia naszego najpierw teraz. Od niesienia tych idei wszystkim innym, wychowywania innych, uświadamiania. Ale wydaje mi się, że bardzo wielu jeszcze śpi. Bardzo wielu jeszcze mówi, to nie mnie dotyczy. Jeżeli nie będziemy razem wszyscy w tym, to również to uderza w każdego z nas. To uderza w wasze dzieci, uderza w waszych wnuków. Tak. To może tyle co do tego i życzę państwu, naprawdę nie poddajcie się z tego Szarpa. A my jesteśmy tu na placu świętego Piotra. Ojciec Święty jeszcze mieszka w hotelu świętej Marty, to jest na terenie Watykanu. Ten dom był wybudowany na polecenie Jana Pawła II, naszego rodaka największego. Tak, i tam właśnie mieszkali po to, żeby kardynałowie mieli gdzie przespać się w czasie chociażby tego konklawia. A gdy nie ma konklawia, to tam mieszka wielu ludzi, również Polaków pracujących w Watykanie. Pozdrawiamy tych wszystkich właśnie Watykańczyków. Jest tu wielu wspaniałych Polaków, pozdrawiamy ich. Każdego osobno są wspaniali ludzie. My wielu z nich znamy. Pozdrawiamy rodziców tych posługujących w Watykanie, w Stolicy Apostolskiej, wszystkich, całe rodziny. Czekamy na inaugurację pontyfikatu. To może tyle z tego miejsca. Wszystkich bardzo gorąco, bardzo pozdrawiamy. Nie wiem, czy ojciec Janusz coś, czy wszystko powiedziałem ojciec Janusz, ojcze Adamie.
Tak jest, mówię. Jak to dobrze, że współbracia ojcze. Się zgadzają.
Zgadzają się wszyscy.
Pozdrawiamy was serdecznie. Pamiętajcie ojcze, o nas, my pamiętamy też.
Pamiętamy i my dlatego też tu jesteśmy. I dziękujemy za te wszystkie transmisje, również łącznie dzisiaj z Kościoła Świętej Anny. Żadna telewizja tego nie pokazywała. W katolickim kraju.
Ojciec Święty poszedł do zwykłej, prostej parafii w Watykanie.
Tak. Dużo ponad 90% katolików i co jest? Trzeba odkryć swoją godność i nie być takim na usługach kogoś innego. za dużo tego jest tego służalstwa i tego takiego no niegodnego zachowania, tak bym delikatnie powiedział. Czekają, żeby im coś rzucili, jakieś ochłapy, jak nie Niemcy, to jest jeszcze inni. Myślę, że to jest taki etap nasz, wychodzenia z tego komunizmu, z tej niewoli, to jest takiego, prawda, to jest taki etap wychodzenia, żebyśmy dojrzeli i tyle bym powiedział. Może odkryjemy swoją godność.
Dziękujemy
mają
bardzo.
Mają tę godność Niemcy, zobaczcie jak Niemcy dbają o swoje, jak inni dbają o swoje, prawda? Włosi jak kochają swoją ojczyznę, proszę, a Polacy? A to niech się przekłada na czyny i na solidarność jeden z drugim. Także teraz Toruń z tym Szarpem. A kto jest przeciwko, to jest wrogiem Polski. Trzeba wszystko w dobrym i za nie lewica, prawica i rozgrywają. Jak ja patrzę na tych niektórych posłów, to się niedobrze robi. To są ludzie, szkoda gadać. Niech wszyscy ludzie oceniają, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Myślę o tych posłach nie z prawej strony, bo jednak ten PiS to jest to najbardziej przyzwoity. Nie mówię, że wszyscy, ale najbardziej przyzwoity. Czy ta Solidarna Polska? No, oby się zjednoczyli, bo tylko razem można, a tak to bez sensu. Z Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Jak to właśnie z tą dbałością się z dyrektor wspomniał o tym, że no, rzeczywiście mogą być Japończycy, mogą być Niemcy, Francuzi. I możemy nawet stwarzać im tutaj warunki i pytanie, czy zadbają o nasz interes, bo mamy fabrykę, mamy miejsca pracy i czy to będzie w duchu interesu, tego żywotnego interesu państwa, bo jeżeli państwa, to i ta dbałość o naród, tak? Bez narodu nie ma państwa, nie ma rządzących, no w ogóle po co komu takie państwo, jeżeli nie ma narodu, a ktoś musi też o ten naród dbać.
Mieliśmy przykład chociażby z Fiatem Autopoland. W sytuacjach kryzysowych, wtedy kiedy dzieje się coś złego w koniunkturze światowej, jednak Włosi zadbali przede wszystkim o siebie. Zwolnili 1500 pracowników w Polsce, bo uznali, że praca dla Włochów we Włoszech jest najważniejsza. Czy my potrafimy tak się zachowywać? Czy my potrafimy jako Polacy dbać o swoje interesy? Czy polski rząd w takiej sytuacji dba o polskich przedsiębiorców, czy też stara się właśnie sprzedać jeszcze to, co nie zostało sprzedane. Mamy przecież, na chwilę oderwiemy się od Szarpa, mamy energetykę, która nie jest polska, mamy łączność, która nie jest polska, mamy pocztę, która za chwilę nie będzie polska, mamy koleje, które nie wiadomo, czyje już są, więc powinniśmy dbać przede wszystkim o siebie. Ja jakiś czas temu przy innej okazji powiedziałem coś takiego, że żeby być obywatelem Europy, żeby być obywatelem świata, trzeba być przede wszystkim mądrym Polakiem, bo nikt nie będzie się dobrze czuł, żaden z nas nie będzie szanowany, gdziekolwiek się pojawi, dopóki nie będzie szanował sam siebie. Trzeba świetnie znać swoją historię, trzeba świetnie znać swój język ojczysty, trzeba być patriotą po to, żeby zdobyć szacunek w każdym innym miejscu na świecie. A nas się tego nie uczy. Nas się uczy tylko takiego powierzchownego bycia Europejczykiem. Za drobne pieniążki, za oddanie, za wyrzeczenie się własnego siebie. Nie trzeba się uczyć języka polskiego teraz w szkole. Trzeba tylko troszeczkę nauczyć się angielskiego i niemieckiego. Tak nam mówią i już wszystko, cały świat przed nami otworem. To jest jedno wielkie kłamstwo. Tak nie jest i nie będzie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem się ustosunkować do tej wypowiedzi. Przede wszystkim poprzedni kraj ojca Tadeusza. I powiem tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy się pozbyli naiwności, że czy koncern japoński, czy szwajcarski to są koncerny cywilizowane. Tak, one są cywilizowane w tych krajach, gdzie system prawny zmusza ich do bycia cywilizowanym. Natomiast w tych krajach, gdzie jest system prawny zły, tak jak w Polsce, to zachowują się po prostu jak kapitaliści XIX-wieczni. I tutaj absolutnie się zgadzam z poprzednikami. To zależy od nas, od naszego systemu prawnego, który albo będzie dopuszczał do takich negatywnych działań, albo nie będzie dopuszczał. i również zależy po prostu od naszej postawy. To tyle, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Następne, tak? Czy państwo słowo do telefonu?
Ja bardzo proszę, bo tak wszyscy zapomnieli o tym, że to nie tylko kłopoty ma Sharp w naszej strefie. Trzeba powiedzieć, że jeśli Sharp ma kłopoty, to pozostałe zakłady, ja je wymienię. To jest PTO, Tensio, UTEK, magazyny Yusen, magazyny Nippon. Tam też pracują pracownicy. Tam nie ma kto o tych pracowników walczyć. Też trzeba powiedzieć wszystkim jasno. Oni też stracą pracę. To nie tylko Sharp, ale tamci pracownicy również. Dziękuję.
Radio Maria, bardzo proszę.
Witam, Mariusz Pierwszy z Gdańska się kłania.
Kłaniamy się panu.
Proszę państwa, ja tak słucham tej audycji, tutaj się denerwuję bardzo, bo przecież chyba już wiemy, przez te ostatnie kilka lat wiemy, co się w Polsce dzieje. Przecież to w tych zarządach i u państwa tam, w tym zarządzie i w innych zarządach siedzą po prostu zwykli gangsterzy. Zwykli gangsterzy. Którzy, no, polskojęzyczni akurat, bo tam Japończyków ja specjalnie nie obciążam. I prawo, przecież prawo zostało stworzone po to, żeby wykończyć Polskę jako naród i Polaków, żeby wykończyć. Przecież cały rząd, nasz cały rząd jest, przecież kto tam jest w tym rządzie? Tam są komuniści, tam są zdrajcy, tam są SB-cy, tam jest wszystko co najgorsze. I oni to prawo potworzyli po to, żeby Polaków po prostu wykończyć. Ja tak sobie myślę, już od kilku dni nie mam internetu, bo bym natychmiast to wprowadził w czyn. Założyć partię moherowych beretów. Przecież byłaby to najsilniejsza partia w Polsce i zmiotłaby to całe dziadostwo z powierzchni ziemi. Moherowe berety.
Tylko, panie Mariuszu, jakby to powiedzieć, Ojciec Święty Jan Paweł II, dzisiaj błogosławiony, przyjechał do nas i prosił, aby Duch Święty odmienił to oblicze tej ziemi, tak? Więc żeby oblicze odmienił nas. To nie jest tak, że my teraz mamy jednych przesunąć na prawo, drugich na lewo, bo nikt nie chce być przesuwany, tylko żebyśmy wszyscy nauczyli się tej dbałości o drugiego, tak? Właśnie ojciec dyrektor też powiedział, lewa, prawa strona, możemy się próbować tak dzielić, ale zobaczmy, mamy mieć żywotny interes, nasza ziemia. My jesteśmy jednym narodem, tak? Niektórzy bardziej lub mniej są zgubieni, ale czujemy, tak? Jedna kultura, wartości, na których nieraz próbujemy odrzucić to, co nazywa się naszą religią, wiarą, ale jeżeli to odrzucimy, to naprawdę to jest nie równia pochyła w dół, tylko to jest przepaść, w którą spadniemy. Może się to komuś podobać, czy nie. Jeżeli nie będziesz przestrzegał prawa Bożego, tych 10 przykazań, jakie zostały nam dane, na pewno nie zastanowisz się na chwilę nad tym, czy no, co zrobić z twoim bratem. Na pewno go bratem nie nazwiesz, więc tak bym powiedział. I co jeszcze, tu przepraszam też za pana na naszej antenie, tych wszystkich, którzy mogliby się poczuć urażeni, bo tak mówię, w zarządach gangsterzy, no to takie rzeczy też trzeba sprawić. My możemy być poruszeni, tak emocjonalni, ale czy użycie takiego słowa coś zmienia albo wniesie w naszą dyskusję. Tu myślę, a jeżeli pan wie, kto na przykład z rządzących czy w rządzie jest, no robi złe rzeczy, no też konkretne nazwisko przesłać do, nie wiem, do prokuratora i on się na pewno tym zajmie. Tak bym chciał, żeby to tak to widzieć. Panie przewodniczący, czy pan widzi inaczej?
Nie, ja uważam, że tak jak ojciec prowadzący powiedział, tak powinno być, ponieważ doszliśmy do takiego etapu, że przestaliśmy chyba ufać wszystkim już. Gdzieś to zaufanie społeczne do instytucji prawa, do instytucji państwowych jest na bardzo niskim poziomie. Ten poziom frustracji jest tak duży, że przynajmniej na razie, na szczęście w słowach. Czasami chcemy sprawiedliwość brać w swoje ręce i z góry mówić o tym, kto już na pewno jest winien, a kto będzie za chwilę winien.
Tylko pytanie, czy ja jestem w którymś momencie sfrustrowany sobą z racji na to, że jestem taki, nie wiem, niestały w wyborach albo że źle wybieram, tak? Bo
tak.
Bo ja muszę wiedzieć, że mój każdy wybór powoduje jakieś konsekwencje, więc możemy mówić, że o tam się źle dzieje, albo byłem obojętny, źle wybrałem, albo no wstrzymałem się.
Tak, oczywiście. I ta konsekwencja, czy ta odpowiedzialność za nasze wybory przekłada się na to, co w tej chwili mamy, bo proszę popatrzeć na nasze poczucie odpowiedzialności, czy na naszą konsekwencję, że na wybory idzie nas niecałe 50%, a potem wszyscy mamy pretensje do tego, że mamy zły rząd i nami źle rządzą, ale to przecież w jakiś sposób ci wszyscy, którzy nie poszli, no pozwolili na to. Słyszę często takie głosy, że przecież i co z tego, że pójdę, zagłosuję, jak i tak będą robili, co chcieli. No to właśnie nie pozwólmy na to, żeby robiono, co się chce, bo raz na 4 lata w sposób demokratyczny możemy wybrać ludzi, którym chcemy zaufać. Możemy później za następne 4 lata ich rozliczyć. I proszę, prosty przykład, taki sprzed kilku miesięcy, kiedy nasi wybrańcy, mimo że 80% społeczeństwa było przeciwnych wydłużaniu wieku emerytalnego, 70% chciało referendum, Solidarność zebrała prawie 3 miliony podpisów wraz z innymi ugrupowaniami, z innymi związkami zawodowymi, z innymi stowarzyszeniami, bo przecież na naszą rzecz zbierało mnóstwo ludzi te podpisy i zostały one wyrzucone do kosza, po prostu.
Ktoś powiedział, że masa krytyczna dopiero jest, gdy będzie 5 milionów.
Tak, ale czy nasi parlamentarzyści nie stwierdzą, że 5 milionów to też za mało, że trzeba będzie 10 milionów? Przecież nie może być tak, że my wybieramy ludzi, którzy reprezentują nasze interesy, a potem mówią nam, że oni wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, a co złe. To my wiemy, co nas boli, co nam dokucza. My wiemy, gdzie jest bieda. I powinno być tak, że to jedynym suwerenem jest naród w naszym kraju, a nie grupa kilkuset osób, którzy zupełnie oderwali się od tegoż narodu.
Dziękuję.
Za naszym przyzwoleniem zresztą.
W Radiu Maria rozmowy niedokończone w obronie likwidowanego zakładu Szarf w Ostaszewie koło Łysomic, niedaleko Torunia. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojtek z Centralnej Polski. Proszę Państwa, ja to tak przede wszystkim to mi się nasuwa jedna rzecz, że jeżeli około 1000, jak rozumiem, już osób zostało zwolnionych, to dla mnie to jest skandaliczne, że nie ma mediatora z rządu, który by przynajmniej państwo mediował między państwem a zarządem i żeby przynajmniej określić państwu jakieś kryteria, co będzie dalej, z czym się możecie państwo liczyć, z czym nie. Poza tym uważam, że właśnie strona polska jest tutaj winna, dlatego że jeżeli jest zarząd również polski, to on musi mieć jakiś kontakt z zarządem japońskim. W związku z tym musi być jakiś tłumacz, jakieś porozumienie między nimi. I gdyby dobre były intencje tego zarządu, tej części polskiej, to na pewno byłby jakiś lepszy kontakt tego zarządu z państwem i próba doprowadzenia do jakiegoś spotkania bezpośredniego z załogą. To jest kolejna sprawa. Poza tym powołanie spółki, która na przykład partycypuje w dotacjach do płac pracowników, to może być, taka spółeczka może być zawiązana, nie wiem, na jakiś początkowy okres, natomiast nie, żeby funkcjonowała przez cały byt zakładu. To jest jakieś kolejne ciało do pobierania pieniędzy i podrażania kosztów. A od czego jest biuro pracy? Poza tym jeszcze jedno mam pytanie takie już do państwa. Czy orientujecie się na przykład, bo jest też bardzo silny koncern LG pod Wrocławiem, czy jak porównujecie na przykład marki innych, czy w tym LG, ze swoim produktem, jak to wyglądało cenowo i jakie opcje były tych odbiorników? Czy to były porównywalne jakieś techniczne sprawy, czy na przykład, nie wiem, już były telewizory 3D, w jakiej cenie, czy to był po prostu jakiś niszowy produkt. I jeszcze jedna rzecz, ile żeście produkowali w najlepszym okresie miesięcznie na przykład takich odbiorników i gdzie one były sprzedawane, bo to też mnie bardzo interesuje. Z Panem Bogiem, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję. Zaraz naszym gościom pozwolę się wypowiedzieć, ale powiem, jak pamiętam sytuację Fiat Autopoland, bo o tym też rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja. Informowaliśmy w informacjach dnia, w wiadomościach i w aktualnościach dnia. To pamiętam w grudniu, chyba około 9 grudnia, pan wicepremier Janusz Piechociński. Chcemy jeszcze raz dyskutować z właścicielem Fiat Autopolat o głębokiej, istotnej korekcie zapowiedzi zwolnienia 1500 pracowników. W styczniu debata sejmowa w sprawie zwolnień grupowych Fiat Autopoland i na temat stanu polskiej branży motoryzacyjnej. Mamy 17 marca, 1500 ludzi zwolnionych w firmie Fiat Autopoland. Nie wiem, co dzisiaj pan wicepremier Piechociński i co z tej debaty sejmowej i z tego, no właśnie, namyślania się nad tym, co z Fiatem i co z pracownikami, którzy pracowali tam wiele, wiele lat, więc to nie są ludzie przypadkowi.
A tu odnośnie do wypowiedzi tego pana, co dzwonił. Chodzi o to, nasze wyroby Sharp są bardzo dobrej jakości, dobrej klasy. Nie robimy sprzętu byle jakiego. Nawet powiem tak, porównując nas z firmą LG czy z inną firmą, uważam, że to, powiem tak, jeśli chodzi o wyrób, to nie ma porównania. Mamy o wiele lepszy wyrób i o wiele lepszej jakości ten wyrób jest. Jednakże nie posiadamy marketingu, żeby to sprzedać. Nasze wyroby są drogie. Nie rozumiemy, dlaczego są tak drogie. Ciężko to pojąć, gdzie praktycznie my żeśmy wytwarzali wyrób naszej fabryce, jak jeszcze funkcjonowała jako fabryka, bo teraz jesteśmy montownią, ale wytwarzaliśmy półprodukty już gotowe, z których montowaliśmy nasz wyrób. No teraz jest montownia, tylko tyle to, co skądś przyleci, skądś przypłynie, skądś dojedzie. I my skręcamy to i nie wiemy, skąd te części się biorą, jakie to są jakościowo wyroby, ale dopóki było u nas wykonywane, było to bardzo wysokiej jakości wyrób. Co do ceny, no niestety ciężko to pojąć, dlaczego tak drogi mamy produkt. Posiadamy wyroby, których inne firmy nie posiadają. To są telewizory naprawdę, jak to mówią, wielkie ekrany, 60, 70, 80-calowe. Będziemy produkować w naszej fabryce prawdopodobnie 90-calowe ekrany, czyli bardzo duże telewizory. To są już takie jak półtelebimy, można to nazwać. I tylko kwestia, za ile? Czy klient nasz polski? Myślę, że raczej nie. Tu chodzi bardziej o klienta europejskiego. Będzie w stanie to dalej kupować? Jeśli tak, no to mamy jakieś szanse. Nasza fabryka może się rozwinąć, ale to kwestia, za ile i jaki będzie marketing, jak będziemy reklamować nasz wyrób. No, ja pamiętam spotkanie z naszym dawnym prezesem japońskim, którym ja się spytałem, co to za gość reklamuje telewizory Sharpa w naszej polskiej telewizji. Ja nie wiedziałem. On mi powiedział, że to jest znany aktor amerykański. W Star Treku grał. Japończyk. Ja mówię, o sorry, ale nie wiedziałem. Ponoć w Ameryce wiedzieli o tym. No my niestety w Polsce patrzyliśmy się na gościa, którego nie znaliśmy i nie wiedzieliśmy, o co mu chodzi. To tak odnośnie naszych wyrobów.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara Jamba. Proszę, proszę ojca. Przecież tu chodzi o kapitalizm, o kapitalistę. Czy mu się opłaca, czy mu się nie opłaca. Proszę, na przykład mój szwagier w Szwecji, w Motali, stracił pracę, w Electroluxie pracowali i wszystko zlikwidowali, całą firmę, i teraz aż się przez jakiś czas rozchorował z tego wszystkiego, bo tam mało przecież jest w Motali, małe miasto jest, i stracili tą firmę, fabrykę Electroluxu na rzecz Polski. Przenieśli do Polski. Proszę sobie wyobrazić, to jest wszystko kapitalizm. Komu tam im się opłaca, to przeniosą sobie z Polski teraz do innego, bo tam będzie im się opłacało. I mój szwagier został właśnie na lodzie. No. I inni, wszyscy tam, tam było miasta, małe miasto, gdzie mieli tyle lat, pracowali tam świetnie, przecież dawno jeszcze przywozili tutaj do nas, przywoził szwagier tutaj nam jakąś lodówkę czy coś, prawda? A teraz oni tak zostali właśnie. To jest takie coś,
proszę sobie wyobrazić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo.
Dzień dobry, ja z audycji.
Dzień dobry, jest pan na antenie. Pana imię?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarek z powiatu kołobrzyskiego.
Prosimy.
Ja chciałem powiedzieć, że sytuację wszyscy doskonale znamy. Modlę się, żeby tam wszystko było w porządku, ale raczej dobrych rokowań nie będzie, ponieważ polityka jest taka, że w Polsce praktycznie są same montownie. Nie ma zaplecza naukowego, które zostało zniszczone. Teraz w innych krajach będzie taniej to robić. My musimy po prostu zmienić sposób myślenia. Macie dobrą załogę, jesteście ludźmi kompetentnymi. Może pomyśleć tak jak pan Kwiatkowski, który zaraz po II wojnie światowej próbował na Pomorzu robić akcjonariat pracowniczy i dogadać się, próbować myśleć o tym, bo musimy wreszcie odtworzyć przemysł polski. Państwa polskiego nie ma. Jest tylko godło, które też chciano zdjąć z koszulek. W takiej sytuacji musimy sobie sami pomóc. I sposób myślenia troszeczkę inny. Nikt nam nie przyjdzie z pomocą. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
To nie jest tak, że my nie chcemy sobie sami pomóc. My chcemy sobie sami pomóc. Jak do tej pory staramy się, jak tylko potrafimy. Wiadomo, że wielkie koncerny stać na więcej. My jesteśmy zwykłymi pracownikami. Jedno, co nam zostało, to tylko godność. A tego nam nikt nie zabierze. Czy to będzie japoński, polski czy niemiecki przedstawiciel. My wiemy dokładnie, że naszym problemem jest porozumienie z zarządem japońskim. My wiemy, że na tej drodze stoją nam, tutaj stoi przeważnie zarząd polski, który nie dopuszcza nas. Ze względu na to, że my sobie zdajemy sprawę z tego, gdzie należy zaoszczędzić, w których miejscach są marnotrawione pieniądze. My o tym doskonale wiemy. My potrafimy czytać ze zrozumieniem tekstu, my potrafimy odpowiadać na wszystkie pytania. My również potrafimy liczyć. Może to się zarządowi polskiemu nie podoba, ale potrafimy liczyć. I to dobrze potrafimy liczyć. A co do firmy LG, my mamy kontakt, ponieważ jesteśmy w branży teleelektronicznej, więc wiemy, jak wygląda sytuacja w Kobierzycach. Wiemy również, jak wygląda w Toshibie. Toshiba zwiększyła produkcję. LG też nie narzeka. Więc co jest przyczyną, że Sharp narzeka? Dlaczego w tamtej strefie można produkować telewizory, a w naszej strefie nie? Co jest takiego dziwnego między firmą Toshiba, która jest również firmą japońską, i firmą Sharp? Dlaczego tam potrafi się doceniać pracownika? Tam zwiększają produkcję, tam zwiększają również zapotrzebowanie na ludzi. Będzie więcej etatów, będzie więcej pracy. My nie chcemy niczego za darmo. My chcemy pracować. A to chyba nie jest tak dużo. Mamy europosłów. Kiedy sobie o nas przypomną? Wtedy, kiedy będą wybory? W tym momencie chciałabym poznać takiego europosła, który się wstawia i reprezentuje sprawy pracownicze, zwykłych ludzi. Kiedy sobie o nas przypomni? W tym momencie na stanowisku europosła, gdzie należałoby rozmawiać o sprawach pracowniczych, powinna być osoba ze związków, taka, która jest najbliżej ludzi, która zna ich potrzeby, a nie tylko figurant, który przychodzi i mówi, że jest posłem. Czyim posłem? Naszym czy swoim? Czyje interesy reprezentuje? Zwykłych ludzi?
Radio Maria, proszę bardzo.
Andrzej Olejnik, mówię z Kujaw.
słucham waszą audycję, naprawdę jestem poruszony i ja mam inny trochę, przedstawię się może wierszem. Dziadów Cham. Może jestem dziadów Cham i na rogu narodowi polskiemu gram. Otwórz wielkie serce, narodzie kochany, to rzuci z siebie obłudy kajdany. Jeśli ciebie nie obudzi ten złoty róg, to ciebie rzuci wróg w obce kraje, gdzie są inne obyczaje, a po nas tylko wspomnienie zostanie. Jeszcze tylko w roku wiary można zmienić te niecne zamiary. Dzięki wszechmocnej Bożej miłości zostaniemy wyprowadzeni z szatańskich włości. W Boga wiara, poparta dobrymi uczynkami, kończy się wielkimi zwycięstwami. Na Boga otwórz swe serce, narodzie kochany, co rzuci z siebie szatańskie obłudy kajdany. Nowa ewangelizacja już działa. Jakie są uczynki miłosierne dla duszy, a jakie do ciała. Dobrymi uczynkami bądźmy zintegrowani, to miłość i pokój będzie kwitnąć między nami. Względem duszy grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiących dobrze radzić, trapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, bo za żywych i umarłych modlić się. Względem ciała głodnych nakarmić, spragnionych napoić, podróżnych w dom przyjąć, nagich przyodziać, chorych nawiedzić, więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać. I właśnie w tym kierunku powinniśmy działać, żeby było wielkie serce, bo to do narodu to wielkie serce to jest...
Tylko też bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Myślę, że to z jednej strony wielkie serce, ale też musimy mieć rozum i myśleć, twardo stąpać po ziemi, że nie tak, że ktoś gdzieś zatrzepocze czymś, czy powie, że dobrze będzie i tak rzeczywiście się stanie. Tutaj twarde warunki, tak jak przychodzi zima, możemy myśleć, że będzie ciepło. Jest zima, prawda? I nie masz domu, nie masz schronienia, to koniec twój, więc tu musimy być bardzo, bardzo przytomni, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, prawda, o układy, o umowy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Kanady, moje imię jest Janusz i chciałem powiedzieć, włączyć się do dyskusji, ponieważ 30 lat prawie, jestem inżynierem, także jestem zaangażowany w sprawy pewne.
Panie Januszu,
chciałem powiedzieć, że ogólna tendencja.
Halo, halo?
Chciałbym, że jeżeli chodzi o produkty elektroniczne, jest taka, że przestaje się to po prostu opłacać, produkować i coraz więcej firm rezygnuje z produkcji na przykład telewizorów, ponieważ zysk jest bardzo mały i to jest podobno na granicy 3-5%. Także te firmy, ja podaję informacje, które by rzuciły jakieś głębsze tło na to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o tą firmę Sharp. Chodzi o to, że po prostu ta firma się wycofuje z tej produkcji, ponieważ przestaje być to opłacalne. Przypuszczam, że ktoś z zarządu tej firmy mógł udzielić rzeczywiste informacje, które by wyjaśniły, dlaczego firma jest zamykana, bo produkcja jest ograniczona i dlaczego ludzie są zwalniani. Także chciałbym tylko podać taką informację, ponieważ to jest chyba istotna informacja, która wytłumacza podłoże tego zjawiska, tego, co się dzieje w tej chwili. Także można by, także trudno winić za to, czy posłów, czy polityków, czy rząd, ponieważ to jest zjawisko natury ekonomicznej. To chciałbym tylko tyle wrzucić, jeżeli chodzi o tę sprawę.
Dziękujemy.
Z mojej strony.
Dziękujemy, panie Januszu.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Mówię tak, powiem tak. Tutaj pan ma rację, chodzi o to, żeby nie mamy wglądu nam nie mówi się to, co planuje korporacja. Czy my naprawdę mamy odejść od produkcji telewizorów, czy mamy rozpocząć inną produkcję, innego wyrobu? My prosimy prezesa, powiem tak krótko, panie Ito, spotkaj się pan z nami, powiedz nam pan, co dalej z naszym zakładem. Jeśli nie telewizory, to co? Coś innego. My naprawdę możemy produkować, my chcemy produkować. Nasi pracownicy są w stanie zrobić każdy wyrób. Tylko przyjdźcie, powiedzcie, co nas czeka. Czy chcecie być u nas, czy chcecie korzystać z naszych usług, naszej pracy, czy zamierzacie po prostu gdzieś indziej iść, nie wiem, Chiny, Ukraina, Rumunia. Powiedzcie, uczciwie i szczerze.
Tym bardziej, że firma Sharp, tutaj musimy dodać, że jest, będąc w Polsce, ma ulgi. Eksportując na Unię Europejską przecież nie płaci podatków. Więc to jest opłacalne dla firmy Sharp. Jeżeli by sprowadzała, to towar wysyłała z Turcji, niestety, z Turcji towary są objęte cłem, z Polski nie. Należy tutaj się dobrze zastanowić, czy to nie jest dobry interes. Wiemy oczywiście, że firma produkuje, począwszy od telewizora, od komórki, skończywszy na oświetleniu, na ogrzewaniu, na LEDach, nie wiadomo na czym.
Czyli bardzo szeroki asortyment.
Dokładnie. My nie jesteśmy firmą, która nie chce niczego produkować, że chcemy cokolwiek za darmo. My chcemy produkować. My właśnie walczymy o to, żeby firmę utrzymać tu, żeby jak najwięcej produkowała, żeby zatrudniała więcej osób i żebyśmy nie trafili na listę regionów z największym bezrobociem. O to nam chodzi. My chcemy normalnie pracować. Chcemy przyjechać do pracy i chcemy wiedzieć, że pracujemy jak normalni ludzie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Kłania się Waldemar z parafii Sochaczew Trojany. Proszę państwa, przecież to wszystko zależy od mądrości rządu. Ale czego my się możemy spodziewać po naszym rządzie, kiedy pan Donald Tusk w 90 roku powiedział, są jego słowa, że najgłupszy rząd podwyższa podatki, wydłuża wiek emerytalny. Więc tu ocenił samego siebie.
Tylko my musimy premiera, bo dzisiaj tylko takiego mamy i taki, a nie inny rząd, musimy go motywować. My nie możemy sobie odpuścić, że może za 4 lata się coś zmieni. My dzisiaj musimy go zmotywować tak, że on dzisiaj musi myśleć.
Właśnie. I chciałbym powiedzieć, że chyba już przed koniec stana na tej pozycji pasywnej i pozwalania sobie na wszystko. Bo moim zdaniem między tym właścicielem japońskim a pracownikiem tej firmy jest zarząd, wydaje mi się, stworzony z polskich karierowiczów, którzy myślą o własnych interesach, nie myślą o interesach pracowników, tylko po prostu jak wyrwać pieniądze. I być może w dużym stopniu kondycja firmy upadła dzięki temu, że oni po prostu być może prawdy nie mówili, nie przekazywali. Zostało to po prostu zniszczone. Nie ręcami pracowników, bo tu jest ich pełny wysiłek. Halo?
Jesteśmy i słyszymy pana. O, niestety rozłączył nam się słuchacz, ale myślę, że już w jakiś sposób możemy odnieść się do tych słów.
Ja powiem tak, kredo naszej firmy, szczerość i kreatywność. To są takie sztandarowe nasze słowa. I powiem krótko, szczerość umarła, a kreatywność prawdopodobnie służy wąskiej grupie pracowniczej. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Leszek z centralnej Polski. Ja tutaj w odróżnieniu od pierwszego słuchacza też muszę powiedzieć o naiwności państwa, ale trochę innego rodzaju. Mianowicie chodzi o to, że trochę mnie dziwi ta państwa wiara w uczciwość polskiego zarządu, który przekazuje ponoć japońskiemu zarządowi wszystkie wasze postulaty. Ja nie byłbym tego taki pewien. doświadczenie mówi mi, że jeżeli ktoś kogoś gdzieś krzywdzi, to przede wszystkim Polak. Ilekroć ja jechałem za granicę, zawsze przestrzegano mnie przed Polakami, unikaj ich jak ognia. I rzeczywiście, ilekroć miałem jakiś kontakt z Polakami, zawsze źle się to kończyło. Ja nie wiem, czy takiego związku jak Solidarność nie stać na tłumacza przysięgłego i nie stać na to, żeby nawiązać taki kontakt bezpośredni z prezesem japońskim, z japońskim zarządem. No to tyle, co chciałem zapytać. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże.
Oczywiście, że stać nas na i korzystaliśmy już z tłumaczy, może nie przysięgłych, ale nie uzależnionych od Japończyków, po prostu nie pracujących w szarpie. Korzystaliśmy z tłumaczy, którzy rzetelnie przekazywali informacje, z tym, że teraz kłopot polega na tym, że nie możemy dotrzeć do japońskiego zarządu i nie jest to takie proste, że gdzieś na ulicy podejdziemy do japońskiego prezesa firmy Sharp w Ostaszewie pod Toruniem i go zaczepimy, bo on po prostu nie pozwoli się zaczepić. Zresztą Japończycy nie bywają gdzieś tutaj, nie przemieszczają się po ulicach toruńskich. Także takie rozmowy były prowadzone z naszymi tłumaczami i wtedy te rozmowy miały rzeczywiście sens i przynosiły efekty. Natomiast w tej chwili kłopot polega na tym, że tak samo organizacja zakładowa Solidarności w Szarpie, jak i Japończycy są oddzieleni od siebie murem polskiego zarządu, który być może boi się odpowiedzialności również za to, co się w tej chwili dzieje. Być może jest tak, że nie o wszystkim Japończycy są informowani i gdyby do końca wiedzieli, co myśli załoga, co się o nich mówi, chociażby w Toruniu, w lokalnych mediach, gdyby się dowiedzieli o tym, że to wszystko zgotował im polski zarząd, to ta odpowiedzialność czy konsekwencje tego dla polskich zarządzających mogłyby być dużą przykrością, dużą niespodzianką. Myślę, że to, że izolują związkowców od japońskiego zarządu i Japończyków od Polaków, to po prostu bronią swojego własnego interesu, próbują uciec przed tą odpowiedzialnością.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Andrzej z Kujaw. My nie dotykamy sedna sprawy naszego kryzysu w kraju i na świecie. Tutaj jest to przyczyna naszego grzeszności całego narodu, który coraz bardziej się pogrąża w grzechach, a mniej się modli. I tutaj właśnie chciałem się zapytać tutaj tych panów i pań z Solidarności, ile oni przeznaczają godzin lub minut na modlitwę codzienną. I to wszystkich Polaków chciałem się zapytać, bo tu jest jak poprawić tą sytuację naszą gospodarczą? Bo to jest napisane w Piśmie Świętym. Siejecie coraz więcej, zbieracie coraz mniej, bo coraz więcej się grzeszycie. Tu nie jest kwestia naszej pracy. Możemy pracować 24 godziny na dobę i będzie coraz gorzej nam. Jeśli nie zwrócimy się do Boga i nie padniemy na kolano jako cały naród. Bo łaskę się uzyskuje przez modlitwę, nie przez pracę, nie przez zabieganie o dobra materialne. A jest napisane też w piśmie, że pieniądz psuje wszystkich. Pieniądz. Rodziny psuje, rozbija rodziny, pogoń za tym pieniądzem. To jest widoczne u nas w całym kraju. Psuje wszystkie gałęzie lekarzy, psuje każdych ludzi, którzy powinni być zaufania publicznego. Psuje posłów, posłowie są popsuci przez pieniądze. Nie ma ludzi, którzy by się oparli tej manipulacji pieniądza.
Czyli wiara też nas zachęca do takiej równowagi i dbałości o wszystko, prawda, i o to, co dzisiaj, co w pracy odbało się o rodzinę, małżeństwo, o wychowanie, edukację, o firmę.
Jak to jest? To jest również chyba, trzeba wynieść taką kulturę z domu. Jeżeli ktoś jest nauczony wiary, ten będzie ją krzewił do końca. Nie pozwoli zrobić z siebie niewolnika. I powiem, że u nas w kraju jest coś takiego, że ludzie małej wiary zaprzedają się. W większości właśnie dla pieniędzy. My nie chcemy, tak jak mówiliśmy, nie chcemy niczego za darmo. I odpowiem panu, ile razy dziennie się modlę. 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Co niedzielę o godzinie 7:30 jestem w kościele na mszy W piątki jestem na Drodze Krzyżowej. I zachęcam, mieszkam w Kowalewie, można to sprawdzić.
Ja jeszcze dopowiem, że tu po naszej stronie związkowej to tylko jest wiara i nadzieja. Po tamtej stronie są pieniądze. Tam się robi to za pieniądze. My to robimy po prostu dla ludzi, żeby im pomóc.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Darek z Rzeszowa.
Szczęść Boże panu.
Odnośnie kryzysu i audycji, którą tu słucham. Ja myślę, że trzeba pierw wziąć i wyrównać szanse dla polskich firm, które nie mają żadnych zwolnień i ulg podatkowych, tak jak inne firmy. I wtedy większa ilość ludzi będzie miała pracę, normalną pracę, a nie później kłopoty i wyzysk przez inne zachodnie i wschodnie koncerny. Także wtedy będziemy mogli się zastanowić nad wszystkim, czy jest to sens, że Polak, który pracuje i ma, prowadzi małą i średnią firmę, nie jest zwolniony z żadnego podatku, z żadnych, nie ma żadnych ulg na prowadzenie i musi konkurować właśnie z tymi wschodnimi koncernami. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Gdybyśmy odpowiedzieli na ten telefon, ale też podsumowali nasze spotkanie, nasze rozmowy, temat w obronie likwidowanego zakładu Sharp w Ostoszewie koło Łysomic. Pan pewnie przewodniczący Jacek Żurawski.
To pewnie nasza nadzieja. Jesteśmy za tym, żeby to polscy przedsiębiorcy mogli prowadzić swoje zakłady pracy, żeby został odbudowany polski przemysł, żebyśmy tu w Polsce produkowali gotowe wyroby, a nie tylko półprodukty, które są wysyłane w kooperacji z innymi firmami gdzieś dopiero tam na świecie powstaje z tego produkt finalny. Jesteśmy, czy naszym marzeniem jest i oczekiwaniem, że polscy przedsiębiorcy będą mogli stwarzać na dogodnych warunkach miejsca pracy, że będą płacili dobre podatki, które pozwolą im się rozwijać, które pozwolą im odpowiednio wynagradzać i szanować pracowników. Tak powinno być. To jest to, o czym chyba przy okazji Sharpa mówimy dzisiaj od kilku godzin, że zniszczony polski przemysł jest nadzieją dla Polaków, bo państwo jest silne tak naprawdę swoim własnym przemysłem, swoim narodowym przemysłem. Natomiast te możliwości, te ulgi podatkowe, które mogłyby być również dla polskich przedsiębiorców, pomogłyby im w konkurencji, w wygrywaniu konkurencji z innymi firmami i na pewno by też zmniejszyły bezrobocie. Także to poczucie obowiązku, to poczucie patriotyzmu, to poczucie społeczeństwa obywatelskiego to właśnie w tym kierunku, żeby odbudować polski przemysł.
Bardzo dziękuję. Pan Mariusz Murawski, członek zarządu Komisji Zakładowej Solidarność przy Sharpie.
Ja chciałbym tak, po pierwsze móc mieć okazję spotkać się z zarządem japońskim. My jako Związek Zawodowy reprezentujemy całą załogę, wszystkich pracowników. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie są perspektywy naszego zakładu, jakie szanse naszego istnienia i co się przewiduje. Niech ludzie nie żyją w niepewności, niech mają tą pewność, czy to dobrą, czy tą złą, ale tą prawdę należy nam przekazać. Zasłużyliśmy poprzez naszą pracę przez 6-7 lat w tym zakładzie tylko na tyle. To chyba nie jest tak dużo.
Dziękuję bardzo i pani Beata Arbat, przewodnicząca Komisji Zakładowej Solidarności.
Nie chcemy słuchać ciągle, że nie ma się dla nas czasu, że prezes wyjechał, może wróci. Jak wróci, to może będzie z nami rozmawiał. To nie jest może, bo to nie jest żadna łaska, żeby ktoś nam powiedział oficjalnie prawdę. My nie chcemy naszych dzieci wysyłać za granicę, żeby tam zarabiały. Bo w końcu będzie tak jak w dowcipie, że za PRL-u rząd był w Londynie, naród w Polsce, a teraz mamy odwrotnie. Naród jest w Londynie, a rząd w Polsce. My chcemy uczciwie tutaj zarabiać pieniądze. Chcemy tu się rozwijać. Chcemy, żeby nasze dzieci tu zakładały swoje rodziny. Ale jeżeli nie będziemy mieli okazji, żeby nasze dzieci znalazły tutaj uczciwą pracę, żeby nie musiały się obawiać, tak jak my, idąc do pracy, że za chwilę ją stracimy, Po prostu chcemy spokoju, chcemy otwartości, chcemy przejrzystości. Niech to będzie konkurencja, ale niech to będzie zdrowa konkurencja. Niech to będzie konkurencja pomiędzy firmami zachodnimi i firmami polskimi. Pokażmy wszystkim, jak powinno to wyglądać. Dziś mamy ku temu okazję. Dziś możemy powiedzieć oficjalnie, że nie podoba nam się, że jest źle. Nie wiemy, ile osób usłyszy, nie wiemy, czy ktokolwiek zareaguje na nasze wołanie, bo my wołamy już drugi rok z rzędu. Za chwilę się okaże, że w naszej strefie nie będzie ani jednej firmy. I co wtedy? Co powiedzą nam? Źle pracowaliście, dlatego się rozlecieliśmy? Albo przykro nam, ale nie mamy pieniędzy? Do tej pory były pieniądze, dopóki były dotacje. Więc co się stało? Czy zwykły pracownik ma być odpowiedzialny za trzęsienie ziemi, za upał, gradobicie? Za chwilę będziemy go oskarżać o przesunięcie środka ziemi. To nie tak. To nie jest polski pracownik.
Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla pracowników, pozdrowienia dla pracodawców. Szarpa, mamy nadzieję, że uda wam się spotkać z sobą. Jeżeli ta audycja by się do czegoś takiego przyczyniła, cieszylibyśmy się bardzo. Wiele razy był podkreślany też ten motyw, żebyśmy właśnie byli ludźmi moralnymi, czyli kierowali się wiarą. Niech to ono przekłada się, prawda, nie tylko na nasz pacierz, ale na te relacje, budowanie relacji, które będą owocowały też troską o siebie nawzajem. I będziemy wtedy z nadzieją mogli spojrzeć w przyszłość. Pokażemy też, czy państwo pokażecie swoim dzieciom, tak? Tak można. Trudno było, ale sprawę udało nam się rozwiązać, więc też, żeby nie było zbyt wysokich murów czy ścian między wami, ale byście potrafili usiąść przy stole, rozmawiać i zabiegać o wspólne dobro. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże państwu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję naszym gościom, pan Jacek Żurawski, pani Beata Arbat i pan Mariusz Murawski. Mówiliśmy o zakładzie Szarp, o taki temat w obronie likwidowanego zakładu Szarp w Ostoszewie koło Łysomic, to niedaleko Torunia, w pomorskiej specjalnej strefie ekonomicznej znajduje się ten zakład, przeżywa swoje trudności. Dziękuję państwu za uwagę.
Znasz zgardzenia i zdrady, gdy nasz kraj rozpadał się. Ciemność grzechu przez wiele lat, mnóstwo przelanych dni, niezagojonych ran. Nasz kraj. Ojcze, zbuduj nasz dom. Niech cały Kościół niży się, kolana braci zegną się, by ramię w ramię móc wstać. Niech naród polski powsta się, ziemia wolną stanie się, by wydać owoc dla Twej chwały. Przez wieki szukałeś nas, przez pokolenia słychać było wołanie Twe. Naród ginie, nie znając Cię, Twój Kościół woła. Ojcze, prosimy, zajmij tron.
Yeah.
się.